Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przy pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Święty, Tyś mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszka przed wiekami przygotował dla nas Ojciec. Duchu, przyjdź i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował. Duchu, przyjdź i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec. Duchu,
drodzy, w katechizmie Kościoła katolickiego przed nami punkty dotyczące wiary i rozumu, relacji wiary i rozumu, a to w obrębie takiego zagadnienia punktu trzeciego, przymioty wiary. Była już mowa o tym, że wiara jest łaską. Mówiliśmy także o tym, że wiara jest aktem ludzkim, czyli łaska i ten akt ludzki, bardzo konkretny, nasz. A dzisiaj temat wiara i rozum, tak jak wspomniałem, w obrębie przymiotów naszej wiary. Kiedy słyszymy to sformułowanie wiara i rozum, czy zestawienie tych dwóch słów, wiara i rozum, to jakoś tak naturalnie przychodzi do głowy encyklika świętego Jana Pawła II, Fides et Ratio, właśnie wiara i rozum z 14 września 1998 roku. Zatem przedmiotem dzisiejszej katechezy będą właśnie te relacje, czy związek wręcz, wiary i rozumu. I katechizm Kościoła katolickiego tak podaje: chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca niezgodność między wiarą a rozumem. I dalej, dlatego warto podkreślić, że wszelkie badania naukowe, jeśli są prowadzone w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, nigdy nie będą sprzeciwiać się wierze, bo przecież sprawy świeckie i sprawy wiary mają swój początek od tego samego Boga. Ten, kto pokornie i wytrwale usiłuje badać tajniki tego świata, prowadzony jest niejako ręką samego Boga. A zatem już na początku otrzymujemy zapewnienie, że, mówiąc potocznie, wiara i rozum wzajemnie się nie gryzą, nie zwalczają, ale uzupełniają czy dopełniają. Patrząc nieco historycznie, w czasach oświecenia był głoszony kult wiedzy, kult rozumu, tak możemy to nazwać. I właśnie wtedy człowiek borykał się z takim rozdźwiękiem między wiarą a rozumem. Byli też ludzie, którzy twierdzili, że wiara nie jest dla ludzi wykształconych, ale dla biednych, niezaradnych, krótko mówiąc, maluczkich tego świata. Że ten, kto potrafi myśleć, potrafi formułować jakieś sądy rozumne, ktoś, kogo nazwalibyśmy członkiem inteligencji, nie powinien przeżywać swojego życia, czy w ogóle dopuszczać do siebie perspektywy wiary. Bo wiara jest właśnie raczej dla tych, którzy za wiele nie rozumieją. Dalej rodziło się przekonanie, że nauka może rozwiązać wszystkie problemy świata i człowieka, a doświadczenie, drodzy, pokazuje, że żadna dyscyplina naukowa nie jest w stanie odpowiedzieć na najbardziej podstawowe, fundamentalne pytania człowieka: kim jestem, dokąd zmierzam, skąd przychodzę, dlaczego na świecie występuje zło, co mnie czeka po tym ziemskim życiu po śmierci. Na te pytania odpowie jedynie wiara. I tutaj właśnie święty Jan Paweł II doskonale w encyklice Wiara i Rozum, Fides et Ratio, opisuje relacje między wiarą a rozumem. Pisał, że wiara i rozum to pierwsze przewodnie zdanie, są dwoma skrzydłami, na których człowiek wznosi się do poznania najwyższej prawdy, czyli Boga, ku kontemplacji prawdy. Tylko my musimy chcieć myśleć o tych rzeczach. To nie jest dla tych, którzy myślą tylko przyziemnie. To jest sprawa o wiele poważniejsza, ważniejsza. Dlatego warto sobie postawić pytanie, czy my mamy na to czas i ochotę, by kontemplować prawdę, by w ogóle się zastanawiać nad tym, że jest coś ponad tym, co ziemskie. Ktoś ponad tym, co ziemskie. Trochę odbiegając od tego wątku głównego, chciałbym też zwrócić uwagę na to, ile dzisiaj w społeczeństwie nawet jest osób, które są ochrzczone, a są niewierzące. I nawet nie są te osoby osobami, które kierują się nauką, rozumem, tylko po prostu żyją na tym najniższym poziomie, oczywiście nie obrażając nikogo, ale takich trochę wyższym niż instynktów. Że to mi jest potrzebne, tamto mi jest potrzebne, o to muszę zadbać, o tamto. nie ma tej perspektywy wiary, duchowości, czy też wiedzy i poznania. Zobaczmy, co dzieje się w szkołach, jak formułowane są programy nauczania. Kiedy, ja pamiętam, może teraz jest inaczej, ale formy testów, gdzie uczono się właśnie odpowiedzi na pytanie, nawet nie zastanawiając się, co to pytanie znaczy, o czym ono jest, tylko takie pytanie, no to mechanicznie trzeba było wybrać taką odpowiedź. To nie jest życie realne, to jest życie maszyny, która na pewną konkretną akcję musi wygenerować jakąś interakcję, jakąś odpowiedź. Jan Paweł II pisze tak: wiara i rozum muszą ze sobą zgodnie współdziałać i nawzajem się uzupełniać. Wiara nie boi się rozumu, ale domaga się rozumowych uzasadnień. Rozum zaś, gdy osiągnie szczyt swoich możliwości poznawczych, uznaje za konieczne przyjęcie dalszych rozstrzygnięć wiary. Ileż tu trzeba pokory, drodzy. I w jednej i w drugiej kwestii. Kwestii wiary, która jest otwarta na dialog, na dyskusję, ale też z perspektywy rozumu, który, jak pisze papież, osiąga szczyt swoich możliwości poznawczych. Rozum nie jest nieograniczony, bo człowiek jest ograniczony. Wtedy rozum uznaje za konieczne przyjęcie dalszych rozstrzygnięć wiary. Albert Einstein stwierdził kiedyś tak: wiedza bez religii kuleje. Religia bez wiedzy jest ślepa. Wiedza bez religii kuleje. Religia bez wiedzy jest ślepa. Dlatego, drodzy, takie dogłębne poznanie świata nie jest możliwe, jeżeli człowiek nie uznaje wiary w Boga. Rozum oczywiście może odkryć istnienie Boga, ale sam bez wiary nie pozna ani Jego istoty, nie pozna tego i nie doświadczy też tego, że Pan Bóg jest miłością, że jest miłosierny. Sam rozum, idąc dalej, nie potrafi pojąć tajemnicy Pana Jezusa ukrzyżowanego, ale i tego zmartwychwstałego. Proszę popatrzeć na krzyż, przypomnieć sobie wszystkie konteksty, okoliczności śmierci Pana Jezusa. Najpierw sam krzyż, czyli śmierć, pewna porażka lidera wspólnoty chrześcijańskiej, wspólnoty wierzących, tak mówiąc bardzo technicznie. Bezsensowna śmierć, niesprawiedliwa, pokazująca, i doświadczyli tego i swoją postawą pokazali uczniowie Pana Jezusa swoją nieobecnością pod krzyżem, bo strach, bo może jakiś zawód, bo coś się skończyło. To wszystko świadczy o tym, że tak po ludzku wtedy stał się koniec. I kontekst zmartwychwstania. Pan Jezus, który pokonuje siły natury, ale przede wszystkim pokonuje śmierć. Przechodzi ze śmierci do życia. Pan Jezus, który staje się zwycięzcą śmierci, piekła i szatana, tak jak śpiewamy w pieśni wielkanocnej. Tutaj rozum też staje się bezradny. Dochodzi do pewnego punktu. Dzisiaj jesteśmy w stanie rozumowo, naukowo przyjrzeć się całunowi turyńskiemu na przykład. Obliczyć, ile energii, ile prądu, ile, mówiąc tak też bardzo prosto, ile to wygenerowało samo zmartwychwstanie energii. Można odtworzyć ciało Pana Jezusa, jak ono mogło wyglądać na podstawie całunu turyńskiego, i wszystko można przeczytać w Piśmie Świętym, pośrednie świadectwa na temat zmartwychwstania, czyli pusty grób, ale dowodu takiego bezpośredniego, kogoś, kto wstanie i powie, widziałem, jak to się wydarzyło, nie ma. Dlatego jest tutaj ten pierwiastek wiary. Jedno zdanie jeszcze na temat samej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Możemy ją przyjąć tylko, tak czytamy w katechizmie, przy pomocy wiary, bowiem wierzymy, i to jest bardzo ważne, z powodu autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas okłamać. To jest od 156 punktu katechizmu Kościoła katolickiego. Czyli Bóg, musimy też to przyjąć, że On taki właśnie jest. Istota najwyższa, najdoskonalsza, bez skazy, bez żadnych defektów. Wierzymy z powodu autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas okłamać. Czytamy dalej w Ewangelii Markowej. Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były połączone także argumenty zewnętrzne, objawienia i teraz, tak więc cuda Chrystusa i świętych, proroctwa, rozwój, świętość Kościoła, jego płodność i trwałość są pewnymi znakami objawienia, dostosowanymi do umysłowości wszystkich. To jest już Sobór Watykański II. A zatem pewne dowody, które świadczą o tym, że Bóg jest taki, jaki przed momentem powiedzieliśmy sobie, że jest. Wiara jest pewna. Co to znaczy? Pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na samym Słowie Boga, i tu znowu katechizm podkreśla, Boga, który nie może nas kłamać. Oczywiście prawdy objawione mogą wydawać się niejasne dla rozumu, niezrozumiałe, trudne, ale pewność, jaką daje Boże światło, jest większa niż ta, którą daje światło rozumu naturalnego. To święty Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej. Jeszcze do świętego Tomasza za chwilkę wrócimy. I stwierdzenie kardynała Newmana. 10 000 trudności nie powoduje jednej wątpliwości. Dalej, wiara szukająca rozumienia, to jest oczywiście z Prostogionu świętego Anzelma, jest dla wiary naszej, drodzy, jest charakterystyczne, że wierzący pragnie lepiej poznać tego, w którym złożył swoją wiarę, lepiej zrozumieć to, co on objawił. Głębsze poznanie zaś będzie domagać się z kolei większej wiary, coraz bardziej przenikniętej miłością. Łaska wiary, czytamy w katechizmie, otwiera oczy serca na żywe rozumienie treści objawienia. A zatem wiara szukająca zrozumienia, czyli wierzę i poszukuje dalej. Nie zatrzymuje się na etapie pierwszej komunii świętej czy przygotowania do niej. Ale idę dalej, szukam. Poznaję Pana Boga. Taki przykład dają nam wielcy teologowie z pierwszych wieków chrześcijaństwa, nieco późniejszych, czy no sam święty Tomasz z Akwinu przede wszystkim. Najwybitniejszy filozof średniowiecza i w ogóle chrześcijaństwa, doktor Kościoła, który w swojej sumie filozoficznej pierwszej i teologicznej usystematyzował nauczanie Kościoła. Ono dojrzewało to nauczanie przez wiele lat. Święty Tomasz je uporządkował. I właśnie w sumie teologicznej jednym z problemów czy zagadnień podejmowanych przez Tomasza jest kwestia, czy wiara daje się uzgodnić z rozumem. Tutaj możemy też poszerzyć o tak zwaną refleksję filozoficzną. I ten problem dojrzewał. Ale ostatecznie już w V wieku zwyciężyło stanowisko, które reprezentował święty Augustyn, że wiarę da się pogodzić z filozofią, a religię z rozumem. Ale pełne uzasadnienie dopiero znalazło się w myśli Tomasza z Akwinu. I według niego wiara i wiedza to dwie zupełnie różne dziedziny. Ale w części uzupełniają się one, a w części, mimo że są rozłączne, nie przeczą sobie. Czyli z jednej strony się uzupełniają, a z drugiej sobie wzajemnie nie zaprzeczają. Rozum zdobywa wiedzę o świecie, przetwarzając dane zmysłowe, obserwacyjne, ale poznaje także sferę metafizyczną, czyli tą ponad światową meta, czyli ponad tym, co ziemskie, poza doświadczalną, w tym zakresie, w którym jest ona dostępna racjonalnemu poznaniu. Można byłoby, drodzy, bardzo dużo mówić jeszcze o tych relacjach wiary i rozumu, ale tutaj odsyłamy oczywiście do świętego Tomasza z Akwinu, do świętego Jana Pawła II, całość nauczania, ale przede wszystkim encyklika Fides et Ratio. Władysław Tatarkiewicz w historii filozofii, którą napisał, między innymi pisze tak. Tomasz oddzielił wiedzę od wiary, dziedzinę rozumu od dziedziny objawienia. Istnieją prawdy dla rozumu niedostępne, jak Trójca Święta, grzech pierworodny, wcielenie, stworzenie świata w czasie. Są to prawdy wiary, które jedynie objawienie może ludziom udostępnić. Bardzo precyzyjnie i też konkretnie podsumowując nauczanie świętego Tomasza z Akwinu. I święty Jan Paweł II, chciałbym tym zakończyć. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.